Dziękuję bardzo. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie też w imieniu Pana Jezusa. Bardzo się cieszymy, że możemy być wśród Was i możemy przeżywać naszego Boga, który jest naszym Ojcem, naszym Zbawicielem. I tak jak u nas w zborze, tak i tutaj widzę w Waszym zborze modlicie się o dzieci. To jest bardzo dobra rzecz. No taka modlitwa, żeby szkoła była fajna, trzeba mieć dużo wiary. Ale dzieci mają czasami więcej wiary niż my. Dlatego, że są takie szczere, są takie uczciwe, takie prostolinijne. My czasami komplikujemy w naszym życiu wiele spraw, w ogóle wiarę naszą w Boga i przez to tracimy wiele. A dzieci są szczere, są otwarte, dlatego Jezus też powiedział, stańmy się jak dzieci. Wtedy będziemy mieć udział w Bożym Królestwie. Wtedy będziemy wiedzieć, co to znaczy kochać Boga, przeżywać Go w taki bardzo realny sposób. No ciekawy projekt, kurs Alfa zmodernizowany, ale do czego to doszło, że kino w kościele? Ale wierzę, że to są różne formy, przez które można docierać do ludzi. I przede wszystkim, tak jak wiemy, jest to kurs, który skierowany jest w pierwszej linii do ludzi, którzy nie mają w zasadzie wiele pojęcia o tym, kim jest Bóg, po co Bóg, po co wiara w Boga, dlaczego krzyż, dlaczego Golgota, dlaczego Chrystus. I też zachęcałbym do tego, żeby zapraszać osoby, które są wokół nas. Ale zanim zapraszamy, ważne jest to, żeby być otwartym na ten gest, żeby zaprosić. I ten gest należy poprzedzić modlitwą. Jeżeli Bóg kładzie na sercu jakąś osobę, może znajomy, może koleżanka w pracy, kolega, najpierw należy modlić się, aby Bóg utorował drogę do tej osoby. Taką mentalną drogę, w dialogu, w rozmowie, aby ta osoba też była przygotowana przez Boga, przez działanie Ducha Świętego. Przecież my wierzymy w działanie Ducha Świętego. Przecież też kiedyś Duch Święty do nas przemówił i to nas skłoniło do tego, żeby przyjść do Boga, żeby oddać Mu swoje serce, swoje życie. Ktoś może nas zaprosił na nabożeństwo. Bóg używa takich również metod, aby zbawić świat, bo tak jest napisane, Bóg ma upodobanie w przebaczaniu. My mamy różne upodobania w życiu. Mamy upodobanie też w przebaczaniu. Coś, co chętnie robimy, tylko czekamy, żeby ktoś może coś nam zrobił, żebyśmy mogli przebaczyć. Bóg ma upodobanie w przebaczaniu. I wiem, że kiedy żyjemy też w przebaczeniu, żyjemy w wolności, żyjemy w pokoju. Cieszę się bardzo, że właśnie w takiej relacji, atmosferze Bożej miłości, obecności Ducha Świętego i razem z Wami tutaj możemy być. Z naszego zboru w Wuppertalu przekazujemy chrześcijańskie gorące pozdrowienia. Tematem dzisiejszego zwiastowania jest Boża ręka nad nami. Niejednokrotnie spotkaliśmy się już z tym stwierdzeniem. Może to już nawet tak często słyszeliśmy, że obsłuchaliśmy się z tym i nie wywiera to na nas jakiegoś większego wrażenia, ale chciałbym bardzo wyraźnie dzisiaj podkreślić, że Boża ręka jest nad naszym życiem. I oczywiście to jest pewien synonim Bożej obecności w naszym życiu, czy nad naszym życiem, czy wokół nas. To jest pewne porównanie, pewna taka rzecz, która pobudza też naszą wyobraźnię, jak bliski jest nam Pan w naszej codzienności. W każdym czasie, i w dobrym, i w złym. I w ciągu dnia, gdy pracujemy, uczymy się i w szkole, i również gdy w nocy śpimy, albo gdy spać nie możemy. I różne myśli się kotują w naszej głowie. Ręka Pana jest nad nami. Jest to synonim Bożego zbawienia. Jest to synonim Bożej ochrony w naszym życiu. Ręka Pana nad nami. Synonim Bożego zaopatrzenia w naszym życiu, w naszym duchowym życiu, w naszych sprawach materialnych. On się przecież troszczy o nas. Jest to również porównanie, które tyczy się zaopatrzenia, jakie mamy w Bogu, w Jezusie Chrystusie. Pomocy, przecież Bóg nam pomaga, Jego ręka wyciągnięta jest. Jest napisane, że nie jest ona za krótka, aby nie móc nam pomóc, aby nam pomóc. Boża ręka wyciągnięta jest po to, aby nam pomagać, aby torować drogę naszego życia. Aby rozwiązywać nasze problemy, aby w tych momentach naszego życia, kiedy osiągamy granice naszych ludzkich możliwości, abyśmy mogli być pewni i spokojni w naszym sercu. Boża ręka jest nade mną. Nie wiem, jak się sprawy ułożą, bo już to jest ponad moje możliwości ludzkie, ale jedno wiem, mam spokój w swoim sercu, że Bóg nad moim życiem trzyma swoją rękę. To daje nam komfort w naszej duszy, spokój, poczucie bezpieczeństwa. Czasami stwierdziliśmy może już nie raz, jak ktoś powiedział, niech cię chroni boska ręka. To brzmi jakoś tak nawet jako groźba. Ktoś w złych zamiarach coś chce nam może wyrządzić. Niech cię broni ręka boska. Ale w zasadzie to jest błogosławieństwo. Bo kiedy Bóg nas broni, to cóż może nam człowiek uczynić? I ludzie czasami wypowiadając nawet takie rzeczy, nie zdają sobie sprawy, że no skoro ręka boska broni nas, chroni nas, jest nad naszym życiem, to któż może coś złego nam uczynić? Tak jak pastor powiedział, nie ma w naszym życiu przypadków. Nawet jeżeli są pewne trudne rzeczy, które przeżywamy, one są dopustem od Boga. Nie do końca zawsze musimy rozumieć Bożą wolę, ale zawsze możemy ufać. Bóg nie chce, żebyśmy wszystko od razu rozumieli. My też nie oczekujemy, by nasze małe dzieci od razu wszystko rozumiały, co im nakazujemy, co się dzieje wokół nich. Ale te dzieci mogą czuć się bezpiecznie, bo wiedzą, że jest mama i tato. Mamy Ojca Niebieskiego w niebie, który się o nas troszczy. My Jego dziećmi jesteśmy. Zna On nas przecież po imieniu. I gdy jesteśmy w trudnych sytuacjach naszego życia i nawet gdy tego nie rozumiemy, co się dzieje, dlaczego tak jest? Może mamy mnóstwo pytań. Ja przypuszczam, że nawet z wieloma pytaniami my kiedyś umrzemy i dopiero tam w niebie dowiemy się, co i dlaczego. Nasza wiedza, nasze myślenie, nasze poznanie jest cząstkowe. Ale sam fakt, że ręka Boża jest nad nami, to nam daje siłę, nadzieję, pokój. A tego potrzebujemy. Psalm 139. Przeczytamy od wiersza 1 do 6. Psalm 139 od 1 do 6 wiersza. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. Rozumiesz myśl moją z daleka. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek. Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a Ty, Panie, już znasz je całe. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie rękę swoją. Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza, zbyt wzniosła, bym ją pojął. Tak naprawdę do końca nie jesteśmy w stanie tego pojąć. Jak to się dzieje? Ale wyraźnie możemy odczuwać, jest to tak bardzo realne, że Bóg jest obecny w naszym życiu. Jego pomoc, Jego zbawienie, Jego zaopatrzenie, Jego ochrona, Jego prowadzenie. Możemy być przekonani o tym. Dlatego psalmista Dawid tak bardzo ciepło, tak czule wręcz to wyraził. Ty wszystko wiesz, Panie. Ty znasz już moje myśli. Nawet ja ich nie potrafię wypowiedzieć czasami. I niejednokrotnie myślę, że mieliśmy też takie momenty w naszym życiu, że brakowało nam słów. Co powiedzieć? Może ktoś nas skrzywdził. Może przez trudne sytuacje przychodzimy, myślimy, o co chodzi? Brak słów, brak jakiegoś wyjaśnienia. Jeszcze nie ma słowa na języku moim, a Panie, Ty znasz je całe. Mieć takiego Boga, mieć takiego przyjaciela, jak śpiewaliśmy. I w ogóle dzisiaj w uwielbianiu, wierzę, że tak za każdym razem też jest, odczuwamy wyraźnie Bożą obecność, powiew Ducha Świętego, jak On przenika nasze serca, nasze myśli, jak On nas wypełnia, daje nam pokój, daje nam takie przeświadczenie. I mówi, nie wszystko musisz rozumieć, ale jedno możesz wiedzieć, ja jestem z Tobą, ja trzymam swoją rękę nad Twoim życiem. Zbyt cudowne jest, aby to pojąć. Tego kazania nie da się też tak pojąć. Ja sam tego nie pojmuję, co mówię. ale to jest tak bardzo realne. To jest tak żywe, mocne słowo Pana. Chciałbym się oprzeć na historii narodu izraelskiego. Kiedy ręka Pana, chyba w najtrudniejszym okresie tego narodu, była nad nimi. Kiedy byli w niewoli babilońskiej z powodu własnych grzechów. 70 lat w niewoli babilońskiej, dlatego że wcześniej Bóg upominał przez proroków, posyłał do nich swoich mężów, sługi, aby się upamiętali, aby zawrócili do jedynego Boga, Jahwe, aby zerwali z pogaństwem, z bałwochwalstwem, z nieprawością, z nieczystością, ale oni nie chcieli. Wiecie, Bóg wybrał swój naród, naród izraelski, nie dlatego, że to był taki szczególny, szlachetny jakiś naród, ale że był najmniejszy. I okazuje się, że w tym narodzie jest wiele problemów, wiele konfliktów. Wiele przekory. My błogosławimy Izraela. Ale kiedy czytamy historię tego narodu, to był naród, z powodu którego sam Bóg niejednokrotnie miał zasmucone serce. W ukryciu płakać będę. Sam Bóg to mówi. W ukryciu płakać będę, jeżeli się nie upamiętacie. Jak bardzo Bóg przeżywa to, kiedy Jego naród, przenosząc to na nasze życie, kiedy my jesteśmy nieposłuszni. Innokrotnie musimy też za nasze nieposłuszeństwo zbierać konsekwencje. W przypadku narodu izraelskiego już Bóg wcześniej przez Jeremiasza mówił: 70 lat, wystarczy. Nie może być za dużo. Nie może być za dużo smutku. Wiecie, to pokazuje nam, że nawet gdy my z powodu naszych błędów musimy ponosić pewne konsekwencje, to i tak Bóg wyznacza granice. Bo Bóg nie chce, byśmy cały czas się smucili. Gdzieś jest jakiś też kres ponoszenia konsekwencji za nasze błędy, za nasze grzechy. Również w Nowym Testamencie czytamy, jak apostoł Paweł w liście do Koryntian, tam jest napisane o pewnym problemie w zborze. I nawet Paweł mówi, no musi być wyznaczona jakaś kara, jakieś konsekwencje muszą być. Ale Paweł mówi w tym momencie, ale wystarczy taka kara, jaka została nałożona przez większość. I dalej wyjaśnia dlaczego, aby przypadkiem nadmiar smutku nie pochłonął tego człowieka. Bo nawet pewne trudności, cierpienie czy konsekwencje z powodu naszych grzechów mają kształtować nasz charakter i mają przybliżać nas do Boga, a nie mogą nas złamać, aby przypadkiem nadmiar smutku nie pochłonął nas. To się również tyczy kwestii tego, jak wychowujemy nasze dzieci. Tak. Aby czasami, gdy nawet są nieposłuszne, kiedy nawet wymierzamy w Boży sposób, w miłości pewną karę, aby się czegoś nauczyły, to właśnie po to, żeby się czegoś nauczyły, a nie przypadkiem, żeby nadmiar smutku nie pochłonął nasze dzieci. Żeby je nie rozgoryczać, tak też jest napisane o ojcach, nie rozgoryczajcie swoich dzieci. Bóg nie chce, byśmy mieli smutek za smutkiem. Bo wie, że gdzieś mamy swoje możliwości przeżywania trudnych sytuacji. I kiedy nawet przeżywamy z powodu naszych błędów, z powodu naszych grzechów pewne trudne rzeczy w naszym życiu, to nie musimy być rozgoryczeni, nie musimy upadać na duchu, ale tym bardziej możemy zbliżyć się do Boga. Możemy powiedzieć tak, zrozumiałem swój błąd, Bóg mi wszystko przebaczył, ale Bóg też kształtuje nasz charakter i przybliża coraz bardziej nas do siebie. Bóg nie chce, abyśmy mieli smutek za smutkiem, aby przypadkiem nadmiar smutku nas nie pochłonął. I właśnie, gdy spojrzymy na historię Izraela, byli w Babilonii 70 lat. Możemy sobie wyobrazić miasto święte Jeruzalem zniszczone, mury zniszczone, świątynia zniszczona. cały osprzęt świątyny wywieziony, całe bogactwo świątynne wywiezione. I Bóg powiedział, 70 lat minęło, wracajcie. Wracajcie do Jerozolimy, odbudujcie to miejsce Bożej obecności. To jest również taki znak pierwszej miłości. W liście do Efezjan, w objawieniu Jana jest napisane, wiele dobrych rzeczy czynisz w swoim życiu, ale mam ci za złe, że straciłeś pierwszą miłość. I czasami jest też potrzeba, aby właśnie wrócić, aby mieć taką refleksję, takie zastanowienie się, aby wrócić do pierwszej miłości. Aby znów nawiązać tą bliską relację z Bogiem. Aby to On był na pierwszym miejscu. Aby On był prawdziwym szczęściem naszego życia. Najważniejsze, abyśmy Go chwalili, kiedy rano się budzimy. Tak, mamy modlitwę na ustach, mamy otwartą Biblię, czytamy jakiś psalm. W ciągu dnia, kiedy rozmawiamy w domu, zawsze gdzieś przewija się ten temat. Bóg, miłość Boża, opieka Boża, Chrystus, zbawienie. Kiedy kładziemy się spać, chociażby nawet już zmęczeni jesteśmy, z taką krótką refleksją, Boże, dziękuję Ci za ten dzień. Bóg chce, byśmy zawsze przeżywali każdy czas naszego życia z Nim, aby On był zawsze w naszym życiu wywyższony, uwielbiony. I tak naród izraelski miał wrócić do Jerozolimy, aby odbudować świątynię. Księga Ezdrasza. Ciekawe rzeczy Bóg czyni, kiedy ma swój plan względem swojego narodu. Do tego stopnia, że pobudza również ludzi niewierzących do tego, aby Boży plan w życiu Bożego narodu był realizowany. Bóg posługuje się również ludźmi niewierzącymi, jeśli chodzi o nasze życie, aby nam pomagać, aby nam sprzyjać. I tak było właśnie w tym przypadku, w Księdze Ezdrasza, w pierwszym rozdziale, pierwsze trzy wiersze przeczytamy. Albo dwa wiersze może wystarczy nawet. A może trzy. Trzy. W pierwszym roku, Księga Ezdrasza, pierwszy rozdział od pierwszego do trzeciego wiersza. W pierwszym roku panowania Cyrusa, króla perskiego, aby się spełniło słowo Pana wypowiedziane przez usta Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, żeby ogłosił ustnie, a także pisemnie w całym swoim królestwie. Co następuje? Tak mówi Cyrus, król perski. Wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. On też rozkazał mi, abym zbudował mu świątynię w Jeruzalemie, które jest w Judzie. Kto więc spośród was należy do jego ludu, niech jego Bóg będzie z nim, niech wyruszy do Jeruzalemu, które jest w Judzie i niech buduje świątynię Panu Bogu Izraelskiemu. To jest bowiem ten Bóg, który jest w Jeruzalemie. Możemy sobie to wyobrazić, kochani. Król pogański, który z Bogiem Jahwe nie miał nic wspólnego. Król perski, Cyrus, został zainspirowany przez Boga. Nawet miał nakaz od Boga. Tak jak tutaj to nazwał. Bóg, ten niebios Bóg, Bóg Żydów, nakazał mi, abym umożliwił, nawet tak to nazwał, żebym zbudował mu świątynię w Jerozolimie. To jest niezwykłe, kochani, kiedy Bóg posługuje się ludźmi niewierzącymi. Myślę, że niejednokrotnie też my mamy taki przypadek, przykłady tego, jak Bóg pomógł nam w różnych sytuacjach życiowych przez niewierzących ludzi, którzy z Nim w ogóle nie mają nic wspólnego, kiedy nawet są z Nim niepojednani. Miałem taką sytuację w pracy, kiedy musiałem pewne sprawy pozałatwiać i po ludzku one były niemożliwe. Nie chcę wchodzić w detale, ale powiem wam szczerze, że ta sprawa, którą miałem załatwić z moim pracodawcą, po ludzku była niemożliwa, jeśli chodzi o warunki pracy, możliwości, wymogi itd., itd. Ale ze względu na zbór, który prowadzimy ze starszymi tam w Wuppertalu, była wielka potrzeba, abym ja w każdą sobotę miał wolne. Co w tym zawodzie jest niemożliwe. Najbardziej krytyczny dzień tygodnia. Brakuje pracowników. A ja idę do szefa i przedstawiam mu moją prośbę. Potrzebuję każdą sobotę wolną. Normalnie patrząc na to tak po ludzku, logicznie można byłoby się spodziewać, że od razu będzie odmowa i powie, musimy zakończyć tę rozmowę, jest to niemożliwe, może pan zmienić zawód, może pan się zwolnić. Człowiek niewierzący, który nazywa się Haman, z Księgi Estery znacie Hamana, wróg Żydów, Haman się nazywa, dosłownie Haman się nazywa. Człowiek niewierzący i on mi mówi, panie Jaworski, każdą sobotę pan będzie miał wolną. To jest cud, to nie jest jak cud, to jest cud. I tak jak w przypadku Cyrusa, Cyrus nawet pewien taki dekret wydał, że Żydzi mają wracać do Jerozolimy, budować świątynię. I tak samo w tym przypadku, w moim przypadku, wręcz to jest to takim dekretem, takim ustaleniem w całej firmie. Wszyscy też wiedzą, wszyscy majstrzy i tak dalej, że Jaworski musi w sobotę mieć wolne. I szanują to, bo to dekret. Czy nieraz jest tak, że idziemy gdzieś do urzędu, załatwiamy jakąś sprawę i modlimy się, Boże, pomóż nam, abyśmy pozytywnie załatwili sprawę. Możemy mieć tę pewność, drodzy, że Bóg ingeruje również przez ludzi niewierzących. Powracając do historii. Naród izraelski wraca, Boża ręka jest nad nimi, Bóg zaczyna im sprzyjać. 70 lat niewoli minęło, idą do Jerozolimy, budują świątynię. Bardzo ciekawa księga, warto sobie ją przeczytać tak, jak to się mówi, za jednym zamachem albo w jak najbardziej krótkim czasie, żeby nie stracić wątku. I tak w 3 rozdziale czytamy, w 3 wierszu, gdy postawili ołtarz na jego dawnym miejscu w tej świątyni, zanim zaczęto odbudowywać świątynię, mury, postawiono ołtarz w jego dawnym miejscu, pomimo wrogiej postawy obcych ludów. Składali na nim ofiary całopalne Panu, ofiary całopalne rano i wieczorem. Powrócili do życia świątynnego, powrócili do relacji z Panem. Przez te ofiary znów mogli nawiązać kontakt z Bogiem. Byli na właściwej drodze, kochani. Mieli społeczność z Bogiem, ale zaczęły się pojawiać problemy, przeciwności. Wroga postawa ludzi. I tu moglibyśmy się zastanowić, no to dlaczego? No to przecież przez 70 lat musieli znosić pewne konsekwencje swoich grzechów. To był taki globalny grzech, taki narodowy grzech i też jako cały naród byli w niewoli. No ale teraz są w Bożej obecności. Zbudowali ołtarz, składają ofiarę rano i wieczorem, a są przeciwności. Pojawiły się nowe przeciwności, problemy. Czyż nie jest i tak w naszym życiu, że służymy Bogu, dla Niego żyjemy, w społeczności z Nim trwamy, a pojawiają się jakieś dziwne problemy, przeciwności, przeszkody. Dlaczego, dlaczego, dlaczego? Ale oni pomimo tych przeszkód, my możemy dzisiaj powiedzieć sobie, w domu możemy mieć przeszkody, możemy mieć jakieś inne problemy, czy nawet finansowe, żeby przyjść na nabożeństwo, a oni pomimo tych przeszkód trwali w tym, do czego Bóg ich wezwał. Nie zawsze w życiu naszym będzie nam wygodnie i łatwo. Ale kiedy Pan wyznaczył nam pewien cel, pewne powołanie do służby, do pracy, możemy być pewni tego, że nawet gdy są przeszkody i przeciwności, to osiągniemy ten cel. I myślę, że każdy z nas mógłby tutaj ze swojego życia parę rzeczy przynajmniej opowiedzieć. Również przede wszystkim Janusz, jeśli chodzi o zbór, o prowadzenie zboru. No przecież służymy Bogu. A są przeciwności, niejednokrotnie. I tam w Wuppertalu też. I ten tydzień był tak burzliwy u nas tam w Wuppertalu, że musieliśmy walczyć z herezją, z fałszywymi naukami, które wkradały się do zboru. Przeciwności. Wiecie, że nawet byli ludzie, którzy mnie zastraszyli? Zastraszali, przepraszam. No gdzie nas można zastraszyć? My, Boża Armia. Ale zastraszali mnie, że ja źle skończę. W tym tygodniu takie słowa, że wszystko wyjdzie na jaw. Ale ja mówię, co? że coś się stanie, że ściągnę posiłki i załatwimy ciebie. Takie teksty słyszałem. Boży naród, pomimo wrogiej postawy sąsiednich ludów, składali ofiary całopalne rano i wieczorem. Czytamy dalej w 4 rozdziale, w 4 wierszu, kiedy odbudowali świątynię, mury. Tubylcy studzili zapał ludu judzkiego i odstraszali go od budowy. Kolejne problemy, kolejna fala przeciwności. Studzili zapał ludu i to jest aż oburzające, kiedy widzimy w zborze ludzi gorliwych, chętnych do pracy, do zaangażowania się, a są inni, którzy studzą ich zapał i zniechęcają ich. Przez różne słowa, przez oszczerstwa, przez złe mówienie na tego, na tamtego. Nic nie ma nowego pod słońcem, kochani. Myślę, że i dzisiaj też w jakimś stopniu możemy się odnaleźć w tej sytuacji. W 4 rozdziale dalej czytamy, że w końcu też do króla Artakserksesa doszła skarga na Żydów i ten król wydał następny dekret. Artakserkses, król, który już był po Cyrusie, po tej pozytywnej postaci, nastał następny król Artakserkses i on znów był przeciwny Żydom. I wydał dekret, w 21 wierszu czytamy tak: przeto wydajcie rozkaz, król tak mówi, aby powstrzymać tych mężów, ażeby to miasto nie zostało odbudowane, aż ode mnie wyjdzie taki rozkaz. No to już sprawa urzędowa jest bardziej. Problem, przeciwność. A przecież cały czas naród izraelski był w posłuszeństwie. W tym okresie swojego życia oni żyli w posłuszeństwie. Oni zrozumieli swój błąd, oni wyciągnęli wnioski z tych 70 lat. Teraz wrócili do Jerozolimy, budują przeciwności, przeciwność za przeciwnością. I do tego stopnia, co nie brzmi bardzo optymistycznie, w 24 wierszu czytamy tak: w ten sposób ustała praca nad Domem Bożym w Jerozolimie i była wstrzymana aż do 2 roku panowania Dariusza, króla perskiego. Wydawałoby się porażka. Dlaczego? Wiecie, ja tak do końca nie rozumiem dlaczego. Ale ciągle wyznaję to, że Boża ręka była nad narodem izraelskim, nad wybranym narodem Bożym. Ale te przeciwności doprowadziły do tego, że budowa świątyni została wstrzymana. Trudne. Ale również takie rzeczy są w Piśmie Świętym. I zauważyłem, że niejednokrotnie to odpowiada też naszej rzeczywistości. Kiedy pojawia się jakaś stagnacja w naszym życiu, może duchowym, może problemy, problemy zdrowotne, przewlekłe choroby, które się może nawet jeszcze bardziej nawarstwiają i pytamy się dlaczego, dlaczego? Przecież wyznajemy, że Bóg jest naszym lekarzem, że jest naszym pomocnikiem, że Jego ręka jest nad nami, że On nas chroni, że On nas zaopatruje, a tutaj czasami przeżywamy takie fazy w naszym życiu, tak jakbyśmy Boga nie mieli, tak jakby ręki Bożej nie było nad naszym życiem. I mnóstwo pytań dlaczego i może nawet pretensji do Boga. Dlaczego jestem tak długo chora? Dlaczego jestem tak długo chory? Dlaczego w naszym zborze są jakieś takie fazy i czasami mamy wrażenie, że wszystko jakoś tak idzie mozolnie, a nawet budowa zborów wstrzymana została. A przecież naród izraelski i przecież my nie błądzimy teraz. Nie mamy jakichś notorycznych grzechów, w których trwamy i jesteśmy daleko od Boga. Jesteśmy blisko świątyni, blisko ołtarza. A budowa została wstrzymana. I to nie jest tak, że tylko w Starym Testamencie takie rzeczy były, a w Nowym Testamencie no to Chrystus zwyciężył, pokonał grzech, pokonał szatana. My to wyznajemy, Jezus zwyciężył, może niejednokrotnie śpiewamy. Bo okazuje się, że i również w Nowym Przymierzu, w Nowym Testamencie takie rzeczy można przeżywać. Coś zostało wstrzymane, coś, co jest Boże, co jest Bożą wolą, Bożym planem. Jest jakaś stagnacja, jakaś przerwa, zastój. I nie wiemy dlaczego. I pytamy się Boga, gdzie jest mój błąd, gdzie jest mój problem, dlaczego, czy co powodu mnie? A stagnacja jest. W Nowym Testamencie również czytamy o podobnej sytuacji, jaką przeżywał apostoł Paweł. Pisze do jednego zboru: i raz, i dwa razy chciałem przyjść do was, ale przeszkodził nam szatan. Ktoś by pomyślał, no zabrakło wiary Pawłowi. I raz, i drugi raz, to nie było tylko raz, więcej razy, przeszkodził nam szatan. Mieliśmy plan, aby wyjść na misję, aby głosić Ewangelię, aby przyjść do waszego zboru, przeszkodził nam szatan. Niejednokrotnie musimy się zmierzyć i z taką rzeczywistością, my jako wierzący, jako dobrzy wierzący ludzie. Innym razem Paweł mówi, musiałem niestety chorego Trofima zostawić, chciałem go wziąć w podróż misyjną, ale musiałem go zostawić, bo chory jest. Tak ciężko chory, że nie był w stanie pójść ze mną. My, dzieci Boże, którzy modlimy się o uzdrowienie i wyznajemy, że w sińcach i ranach jest uzdrowienie, oczywiście, że jest. Ale ziemskie życie jest ziemskim życiem. I niejednokrotnie mamy różne fazy w naszym życiu, w których nie jesteśmy niczemu winni. A jednak tak jest. I zrozumiałem jedną rzecz, kochani. Akurat tą rzecz zrozumiałem, że my wcale nie musimy się oskarżać w tym momencie, kiedy jesteśmy blisko Boga, a pomimo tego mamy problemy, mamy przeciwności, choroby, które jakoś Bóg nie uzdrawia. A czasami się nawet to nawarstwia jeszcze. Nie musimy się oskarżać. Niejednokrotnie ludzie szukają w sobie jakieś winy, a może gdzieś nawet w przodkach, jakieś może przekleństwo. O co tu chodzi? Nie musimy się potępiać. Ja jestem przekonany o tym, drodzy, że kiedy jakiś grzech się pojawia w naszym życiu, to Duch Święty przekonuje nam. My nie musimy się wysilać, gdzie jest jakiś grzech i szukać i dopatrywać się nie wiem czego. Bo kiedy jest jakiś grzech, kiedy się pojawi jakaś nieprawość w naszym życiu, jest napisane, że to Duch Święty przekonuje nas o grzechu, sprawiedliwości, o sądzie. I nie musimy mieć żadnych niejasności tutaj. Kiedy jest coś nie tak, możemy wyznać, Bóg jest wierny, sprawiedliwy, przebacza. I kiedy żyjemy w Bożej obecności, kiedy nasze życie jest tą miłą, żywą ofiarą dla Boga, jesteśmy przy tym ołtarzu Pana, mówiąc obrazowo, według Starego Przymierza. A nawet źle się dzieje w naszym życiu, nie potępiajmy się. Nie oskarżajmy się. To po prostu trzeba przejść. Ale jednego jestem pewien, że Bóg, który kieruje naszym życiem, bo nie ma w naszym życiu przypadków, to On nie dopuści, aby nadmiar smutku nas pochłonął. Nie dopuści do tego. Bóg wie, ile możemy znieść. Ile możemy ścierpieć. On zna nasze możliwości. Przecież On jest naszym Stwórcą. On wie wszystko. I wtedy właśnie pomimo tych przeciwności w 5 rozdziale Księgi Ezdrasza czytamy, kiedy właśnie praca domu Pana została wstrzymana, wystąpił prorok Ageusz i Zachariasz, syn Idy, prorocy i prorokowali Żydom w Judei i w Jeruzalemie w imieniu Boga Izraela, który był nad nimi. Wobec tego Zerubabel, syn Szealtiela i Jeszua, syn Josadaka, przystąpili znowu do budowy świątyni Bożej w Jeruzalemie, a z nimi prorocy Boży, którzy im pomagali. Na słowo Pana, w tej sytuacji, w tej trudnej sytuacji, w tej stagnacji, w tym problemie, w tej w jakiejś czarnej fazie naszego życia, naród izraelski usłyszał słowo Pana. Prorok Ageusz i Zachariasz zaczęli prorokować, zaczęli wypowiadać słowo Pana, zaczęli wypowiadać słowo zachęty dla tego narodu i na podstawie tego słowa Pana, bo Bóg ma zawsze ostatnie słowo w naszym życiu, znów naród izraelski zabrał się do pracy. Ja chciałbym też wygłosić takie słowo Pana do tych serc, które są takie może zrezygnowane, takie zgnębione, zasmucone, obciążone. Niech tym słowem zachęty będzie to, co jest napisane w drugim liście do Koryntian, że właśnie w naszych słabościach w naszych potrzebach Bóg chce objawiać swoją moc i chwałę. Nie tylko wtedy, gdy jesteśmy na wyżynach. O ileż bardziej Bóg chce objawiać swoją moc i chwałę, gdy jesteśmy w dolinie. Bóg jest Bogiem gór, ale również dolin. Bóg jest w każdej sytuacji naszego życia obecny. I niech to słowo będzie dla nas taką zachętą, aby pewien okres, jakiś ciemny okres, jakiejś takiej fazy mozołu się zakończył, abyśmy mogli wejść w taką ochotną pracę dla Pana, służbę, wiarę w Niego. On jest zawsze z nami, Jego ręka zawsze jest nad nami, On nas nigdy nie opuści. I nawet gdy jesteśmy w takich trudnych fazach naszego życia, czy to jest choroba, czy to jest samotność, czy cokolwiek innego, i problemy są nierozwiązane może już nawet latami, to wiedzmy o tym, że Bóg ma zawsze kontrolę nad naszym życiem. On trzyma swoją rękę nad naszym życiem. I chociaż spod naszej kontroli niejednokrotnie rzeczy się wymykają, to nie spod Bożej kontroli. Bóg wszystko wie. Na słowo Pana i przez to, że prorocy, którzy głosili, zachęcali, głosili im słowo, pomagali Żydom, którzy odbudowali znów świątynię, oni się wszyscy znów wzięli do pracy. To była nowa mobilizacja. I w naszym życiu, i w naszym duchu, w naszej duszy. Niech będzie ten pokój, niech będzie ta determinacja dla Bożego dzieła. Bóg zna kres naszego smutku. Dlatego też Jezus powiedział: błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Bóg nie chce, abyśmy mieli smutek za smutkiem. Właśnie wtedy pojawia się postać Ezdrasza, który tak bardzo właśnie podkreśla to i wyraźnie mówi, że ręka Pana jest nad nami. Księga Ezdrasza, 7:6. Także Ezdrasz wyruszył z Babilonu, a był uczonym, biegłym w zakonie mojżeszowym, który nadał Pan Bóg Izraela. Ponieważ zaś była nad nim ręka Pana, Boga jego, spełnił król każdą jego prośbę. Błogosławiony stan, kiedy możemy mieć tę pewność, że ręka Pana jest nad nami, że to Pan toruje naszą drogę, Pan kształtuje okoliczności naszego życia, Pan wpływa również na niewierzących po to, by nam sprzyjali. Bóg jest wszechmogący, Bóg jest suwerenny. Ręka Pana była nade mną. Wiecie, że wszystkie okoliczności naszego życia są w Bożych rękach. Tak to było w przypadku Ezdrasza. W 7:28 dalej Ezdrasz mówi tak. A do mnie przychylnie usposobił króla, jego doradców, wszystkich możnych dostojników królewskich. Toteż ja, nabrawszy otuchy, że ręka Pana mojego Boga była nade mną, zebrałem naczelników z Izraela, aby wyruszyli ze mną. Popatrzmy, kiedy wiemy, że Boża ręka jest nad naszym życiem, to nam daje taką werwę, to nam daje taką nową motywację, siłę do nowych postanowień, do nowych kroków wiary. I nawet jest napisane, że wraz z Ezdraszem jeszcze inni wyruszyli, bo ręka Pana była nad nimi. Wierzycie w to i jesteście przekonani, że ręka Pana jest nad wami i nad waszym zborem? I nawet gdy przychodzimy trudne sytuacje w naszym życiu, to ręka Pana jest nad nami. To jest niezmienny fakt. To nas zachęca. Bóg daje nam wtedy siłę. W 8:31 znów Ezdrasz mówi tak. A wyruszyliśmy z nad rzeki Achawa 12 dnia pierwszego miesiąca, aby pójść do Jeruzalemu i była nad nami ręka naszego Boga. On też wybawił nas w drodze od nieprzyjaciół i zbójców. Chwała Jezusowi, że ręka Boża jest nad nami, że On wszystkich zbójców i naszych wrogów pokonał. Te wszystkie złe myśli, te wszystkie zniechęcenia On pokonał w Jezusie Chrystusie. Ręka Pana jest nad nami. On zapewnia nam pokój i bezpieczeństwo. Tak, jak ktoś się dzisiaj modlił, dziękujemy Bogu za to, że mamy wolność jeszcze w tym kraju, by spokojnie się spotykać na nabożeństwach. Jeszcze mamy wolność. Jak długo nie wiemy. Ale gdybyśmy mieli nawet prześladowania przechodzić i doświadczenia i wrogość ludzi wokół nas, to i tak możemy wiedzieć, że ręka Pana jest nad nami i On nas wybawi od zbójców. Tak jak czytaliśmy też w psalmie w czasie uwielbienia, choćby padło z Twojego boku jednego 1000, a z drugiego boku 10 000, Ciebie to się nie dotknie i ta zaraza się Ciebie nie dotknie. I to przekleństwo się Ciebie nie dotknie. Wczoraj w Wuppertalu mówiliśmy również o Dawidzie, gdy walczył z Goliatem i Goliat go przeklął. W autorytecie swoich bogów przeklął Dawida. A czy Dawid się wystraszył tej przeciwności? On wiedział, że on w imieniu Pana, w autorytecie Boga idzie do tej walki, aby pokonać Goliata. I to przekleństwo, które Goliat wypowiedział, odbiło się niejako od Dawida i trafiło kogo? Goliata. Kto głowę stracił? Dawid? Nie. Goliat stracił życie, stracił głowę. Dawid odciął mu głowę. My się nie musimy bać, kiedy nawet ludzie o nas źle mówią, gdy nawet nas przeklinają. Przecież Biblia mówi, że zły nawet nie może nas tknąć. Przecież Boże błogosławieństwo i Boża ochrona jest mocniejsza niż przekleństwa ludzi z zewnątrz, którzy nas przeklinają i źle o nas mówią, i źle nam życzą. Przecież mamy bezpieczeństwo w Chrystusie, przecież ręka Boża nas chroni od zbójców, od nieprzyjaciół. Tak też jest tutaj napisane. Mamy Bożą ochronę. Mamy zachętę do dalszej aktywności, aby ruszyć się, aby postawić nowe kroki wiary, nowe decyzje. Wiemy, że wszystkie okoliczności są pod Bożą kontrolą, bo ręka Pana ciągle jest nad nami. Tak jak na początku powiedzieliśmy, to jest pewne porównanie Bożej obecności w naszym życiu. Tak jak Dawid powiedział, otaczasz mnie z każdej strony, z przodu i z tyłu. Znasz moje myśli, wiesz, kiedy idę spać, wiesz, kiedy wstaję. Znasz wszystkie moje myśli serca i kładziesz na mnie swoją rękę. Dlatego też, kiedy błogosławimy nasze dzieci, kładziemy na nie swoje ręce. W tym akcie tego faktu, że Bóg trzyma swoją rękę nad nimi i błogosławi je. My, rodzice, mamy autorytet, aby błogosławić nasze dzieci. Nie tylko tu, na tym miejscu, ale gdy są w łóżeczkach, gdy śpią, kładźmy nasze ręce. Nie, to nie tylko jakiś jednorazowy akt, że pastor położy rękę, pobłogosławi. Błogosławmy nasze dzieci, kładźmy na nie swoje ręce, czyste ręce, aby były błogosławione, aby miały tą świadomość, że Boża obecność otacza, ogarnia nas. Gdy tak myślę o tym, jak Boża ręka jest nad naszym życiem, patrzę na Jezusa Chrystusa. Jak Boża ręka, jak Boża obecność była nad Nim. W Księdze Łukasza, w Ewangelii Łukasza w 4 rozdziale sam Jezus, gdy był w synagodze w Nazarecie, gdy mu podano księgę, aby czytał według kolejności, to nie był też przypadek, to według kolejności odczytywano i w tym akurat dniu Chrystus przyszedł do synagogi, podano mu księgę. Księga Izajasza. Jezus mówi tak: Duch Pański nade mną. Przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Abym uciśnionych wypuścił na wolność. Abym zwiastował miłościwy rok Pana. I zamknął tą księgę i powiedział: dzisiaj to słowo wypełniło się w waszych uszach, przed waszymi oczami. Jezus powiedział: ręka Boga jest nade mną, jest na mnie. Duch Pana jest na mnie. To jest to samo. Czy tak powiemy, czy tak powiemy. I namaścił mnie do tego, aby służyć, aby błogosławić, aby uzdrawiać, aby uwalniać, aby w końcu zbawić cały świat tych, którzy w Niego uwierzą. Bo ręka Pana jest nad Nim, nad Chrystusem. Tak powiedział, tak przeczytał. I dalej, gdy czytam Boże Słowo w Dziejach Apostolskich, sam Jezus, który wiedział, co to znaczy, że Duch Pana jest nade mną. Powiedział w pierwszym rozdziale, w 8 wierszu, weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was. Kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie. My spełniamy dzisiaj to poselstwo Jezusa Chrystusa w miejsce Chrystusa. Tak jak Jezus Chrystus powiedział, aby ogłaszać miłościwy rok Pana, aby uwalniać, aby uzdrawiać, aby głosić Ewangelię. My dzisiaj jesteśmy wyposażeni do tego. My dzisiaj mamy moc Ducha Świętego, kiedy spoczywa na nas. Chrzest w Duchu Świętym, przeżycie to od dzieł apostolskich, nie tyczy się tylko życia kościelnego, jakiegoś religijnego, żeby, nie wiem, mieć różne obdarowania, żeby mówić językami, wykładać, prorokować i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, że tak, ale to wyposażenie, ta ręka Pana, ta moc Ducha Świętego potrzebna jest nam każdego dnia w naszym życiu. Bo ja nie mogę wam zagwarantować, że zawsze będzie nam dobrze, że zawsze będziemy na wyżynach. Ale możemy być jednego zawsze pewni, że obecność Ducha Świętego jest nad naszym życiem, jest w naszym życiu, że Bóg swoim Duchem ogarnia nas z każdej strony. On nas zna, On wie, co przeżywamy, co odczuwamy. I kiedy zdaję sobie sprawę z tego, jak ważne jest to, jak bardzo zależni jesteśmy od Pana, to myślę sobie, Boże, ja chcę, aby Twoja obecność codziennie mnie wypełniała. Ja chcę każdego dnia tej mocy, tego wyposażenia, tej odwagi, tej miłości, tej prawdy we mnie, tego zwycięstwa w moim życiu. Ja tego chcę, bo zmagam się z różnymi przeciwnościami w naszym życiu. W życiu naszego zboru, czy w rodzinnym życiu, czy dzieci, czy jakkolwiek. Potrzebujemy tej mocy. Potrzebujemy tej ochrony. I dzisiaj możemy stanąć przed Panem i powiedzieć, Boże, tak, wielu rzeczy nie rozumiem. W moim życiu. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Dlaczego jest mi tak ciężko. Dlaczego taki zastój jest. Przecież ja Tobie służę. Przecież ja Ciebie kocham. Przecież wierzę w Ciebie. Modlę się do Ciebie. Żyję w posłuszeństwie według Twojej woli. Nawet gdy upadam, to nie trwam w tym grzechu. Wstaję, bo chcę być blisko Ciebie. A pomimo tego okoliczności są czasami tak trudne. Tak byś milczał. Tak byś mnie nie słyszał. Ale na słowo Pana dzisiaj możemy powstać. Dzisiaj ja wewnętrznie, w duchu naszym, w naszej duszy możemy uchwycić ten oręż Bożego zwycięstwa. Możemy powiedzieć, Panie, Ty jesteś ze mną. Możemy nabrać nowej otuchy, nowych sił, aby iść do przodu. Pan nie chce, abyśmy mieli smutek za smutkiem. Kiedy przeżywamy smutek, uczymy się, ufamy jeszcze bardziej Bogu, ale Bóg chce nas też wprowadzać w nowe fazy naszego życia. Przede wszystkim chce nas wypełniać swoim świętym duchem. Abyśmy byli światłością w tym świecie. Abyśmy w tej światłości żyli, bo już samo życie w światłości jest piękne, kiedy nie ma ciemności w naszym sercu. Kiedy możemy się Jego uchwycić i On nas poprowadzi. Jednego jestem pewien, że to, co Bóg zaplanował dla Ciebie i dla mnie, dla tego zboru, dla zboru w Wuppertalu, nawet gdy przechodzimy trudności, to ten cel osiągniemy aż do przyjścia Pańskiego. Bóg jest wierny. On jest tym, który jest alfą i omegą, początkiem i końcem. On jest tym, który jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary. To nie okoliczności, nie diabeł ma ostatnie słowo w naszym życiu, ale Bóg. To napełnia moje serce pokojem i to mi dodaje nowej odwagi, nowej otuchy, aby iść do przodu, aby Jemu wiernie służyć. Chciałbym, abyśmy mogli powstać, abyśmy mogli zaśpiewać zaraz pieśń. Abyśmy się mogli modlić. Bo jeżeli słyszymy Boże Słowo, to też możemy i się modlić, możemy przyjść do Pana, aby On wypełnił nas dzisiaj na nowo swoją mocą. Aby według tej obietnicy Jezusa Chrystusa Boża moc spoczęła na naszym życiu. Abyśmy dzisiaj mogli przyjąć nowe namaszczenie, radość, pokój. Może i nawet uzdrowienie dzisiaj, które Pan ma przygotowane. Bóg wszystko wie. Zaufajmy Bogu. Dziękujemy Ci, Boże, że możemy przed Twoim obliczem stać. Dziękujemy, że znasz sytuację naszego życia, każdego z nas indywidualnie. Boże, dziękujemy, że wszystko wiesz, nawet nie potrafimy pewnych rzeczy wyrazić, Ty i tak nas rozumiesz. A gdy czasami nie wiemy, jak się modlić, Panie, Ty przez Ducha swego poddajesz nam słowa, których my sami nawet nie rozumiemy. Dziękujemy, że możemy do Ciebie przyjść i możemy się Ciebie uchwycić. Boże, możemy być spokojni, bo wiemy, że Twoja ręka jest nad naszym życiem. I to, co zamierzyłeś, to, co rozpocząłeś, to też doprowadzisz do końca. Boże, ufamy Tobie we wszystkim. Panie, chcemy i przez słowa tej pieśni, przez tą melodię i później przez indywidualną modlitwę przyjść do Ciebie, abyś nas wypełnił na nowo swoją mocą. Niech Twoja ręka na nas spoczywa.